Dzisiaj chciałbym kontynuować temat, który miałem na poprzednich dwóch kazaniach i to był temat z takiej miniserii, bo to są trzy kazania i dzisiaj jest ostatnie kazanie w tej serii. Co to oznacza być w centrum Bożej woli, albo co to oznacza żyć w centrum Bożej woli? I tylko przypomnę kilka takich głównych myśli z poprzednich dwóch kazań, żebyśmy mieli kontynuację. Pierwsza rzecz, którą widzimy w Biblii, to jest to, że Boża wola jest nam przedstawiona w dwóch postaciach. Z jednej strony jest to Jego postanowienie, jest to dekret, tak jak to nazwaliśmy, czyli Bóg powiedział, że coś ma być i coś tak jest. Czyli Bóg powiedział, że będzie światłość i się stała światłość. To jest, On po prostu powiedział i tak się dzieje. Nie ma w tym żadnego udziału człowieka. To nie jest coś, do czego On potrzebuje nas. On ma swój plan, On wie, co On robi, On wie, jak ten plan realizuje i nie ma w tym konkretnie aspekcie Jego woli naszego udziału. My jesteśmy odbiorcami tego, co mówi Bóg. Inny przykład jest taki. Dajmy na to, patrzymy rano, wyglądamy przez okno i jest deszcz. My nie mamy dyskusji, czy jest deszcz, czy pada, czy jest śnieg, czy jest słońce, czy jest cokolwiek. Tak jest. To jest Boża decyzja. On dla jakiegoś powodu podjął taką decyzję, że tak ma być lepiej. W Warszawie jest tak, w Nowym Jorku jest tak, gdzieś indziej jest inaczej. Ale jest reakcja z naszej strony, że jeżeli jest deszcz, no to się ubieramy w określony sposób i zabieramy ze sobą parasolkę. Więc to jest jeden przykład, ale to są rzeczy, które od nas nie są zależne. To, co od nas zależy, to jest właściwa reakcja na Boże postanowienie, na Jego dekret, na Jego decyzję. Z drugiej strony, to, co widzimy w Biblii, Boża wola jest przedstawiona jako Jego przykazania dla nas, czyli to, co Bóg oczekuje od nas. Jest napisane, Boża wola to, żebyście robili to, to i to. Boża wola to jest to, to, to i to. I to są jego postanowienia, Jego przykazania i Jego oczekiwania od nas. Jego wola, która jest zapisana w Bożym Słowie. Więc to są dwie ważne rzeczy, które powinniśmy zapamiętać. Druga rzecz polegała na tym, czy Bóg ma dla nas jakiś konkretny plan. Czy Bóg ma plan dla mnie, dla mojego życia? Czy Bóg ma plan precyzyjny, konkretny dla każdego z nas? Ma. Ale On nie powie nam, jaki ten plan jest. Nie ma zamiaru. Nigdzie nie widzimy w Biblii, że Bóg od nas oczekuje, że my zrozumiemy, jaki ten plan jest. Bóg powiedział, jak mamy postępować, czego On od nas oczekuje. Ale On nie oczekuje, że my będziemy zgadywać, co Bóg od nas chce. Bóg posyła sytuację, wymaga od nas określonej reakcji. I w taki sposób Bóg nas prowadzi. Prowadzi nas poprzez swoje słowo. I to, o czym chciałem mówić dzisiaj, jak prowadzi nas Bóg. Jak przemawia do nas Bóg. Jak słyszymy Jego głos. Są to bardzo ważne tematy. Wiem, że i w naszym kościele, i w innych kościołach jest to temat, który jest dosyć trudny. Dlatego, że ludzie chcą rozumieć Bożą wolę. Jest to bardzo ważne. Dlatego, że od tego zależy nasze życie na tej ziemi i, co najważniejsze, poza. Więc to jest bardzo ważne. Musimy rozumieć, czego oczekuje Bóg, ale właśnie to jest najważniejsze. Jak my słyszymy Jego głos? Jak my rozumiemy, co On mówi do nas? Jak podejmujemy swoje decyzje? W oparciu o co? Jak rozumiemy Jego plan dla nas? Jak każdy nas układa swoje życie? Patrząc na ten aspekt Bożej woli. Czy Bóg komunikuje się z nami poprzez jakieś znaki? Czy Bóg objawia swoją wolę poprzez jakieś znaki, poprzez sny, poprzez jeszcze coś? Czy Bóg się posługuje okolicznościami? Jak słyszymy Jego głos? Jak każdy z nas słyszy Jego głos? Jeszcze jedną ważną rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, że to, co widzimy w Biblii, Bóg ma ten plan i ma cel i On wie, po co On to wszystko robi. Ale jedną rzecz powinniśmy zapamiętać i to jest to coś, co będzie pomagało nam przez całe nasze życie, w każdej życiowej sytuacji, rozumieć jedną najważniejszą rzecz. My się często troszczymy o takie doczesne rzeczy, o to, co spotka mnie dzisiaj, o moją pracę, o zakupy, o jakieś inne rzeczy i w tym szukamy Bożej woli. To jest wszystko ważne. Ale to, co dla Boga jest najważniejsze, to jest nasze uświęcenie. To jest nasze upodobnienie się Jezusowi Chrystusowi. Nam się wydaje, może się wydawać, że Boży plan to jest, jak nasze życie przebiega na tej ziemi. I jest to ważne. Ale przebieg naszego życia na tej ziemi prowadzi nas do tego, że my jesteśmy coraz bardziej podobni Jezusowi Chrystusowi. Boga interesuje nasza wieczność. I to jest najważniejsze. Nasza dusza, nasze uświęcenie. To, żeby w nas był charakter Jezusa Chrystusa. To jest Jego cel. Więc kiedy Bóg robi cokolwiek, miejcie pewność, że On się kieruje dokładnie tym, naszym uświęceniem. On podejmuje decyzje w naszym życiu, albo decyzje co do naszego życia. On układa wszystkie okoliczności dookoła nas, po to, żeby nas upodobnić Chrystusowi. Po to, żeby pokazać, gdzie my jesteśmy słabi, gdzie potrzebujemy Jego mocy, gdzie nie radzimy sobie, gdzie postępujemy źle, gdzie grzeszymy. I pokazać, że w tym wszystkim my potrzebujemy Chrystusa. Że my musimy być tacy jak On. To jest Jego główny plan. Jeżeli zrozumiemy to, będzie nam łatwiej rozumieć, jak przeżyjemy każdy nasz dzień. Dlaczego Bóg to posyła. I teraz to, co jest bardzo ważne, jak Bóg przemawia. Czy przemawia i jak Bóg przemawia. Więc jeżeli my zadajemy Mu pytanie, jeżeli chcemy coś zrozumieć, to jak słyszymy Jego głos? Więc często jest tak, że ktoś do mnie przychodzi i mówi, że on słyszy, że Bóg do niego tak mówi. Ja zawsze mam otwarte oczy i jestem ciekaw, jak kiedy człowiek mówi, że Bóg do niego przemówił, Bóg mu coś powiedział, jak? I to są zawsze bardzo ciekawe odpowiedzi. I powiem wam, że sam osobiście przechodzę przez ogromną transformację w tym temacie. Przez wiele lat myślałem, że Bóg też odpowiada na jakieś rzeczy przez znaki, przez jeszcze coś i też interpretowałem sny w jakiś sposób, interpretowałem znaki w jakiś sposób. Mnie doprowadziło to do tego, że nie mogłem podjąć żadnej decyzji. Dlatego, że nie miałem fundamentu do podjęcia tej decyzji. I co jest ważne, to jest zawsze rozumieć, jaka jest absolutna prawda. Jaka jest absolutna prawda? Czy istnieje? Właśnie ten świat zawsze podważa fakt istnienia prawdy absolutnej, że każdy ma swoją. Ale jeżeli chcemy przeżyć życie, które podoba się Bogu i które jest napełnione Bożymi błogosławieństwami, musimy znać Boży język. My musimy rozumieć, jak On prowadzi. Musimy rozumieć Jego charakter. My musimy mieć podstawę do tego, żeby podejmować decyzje i wiedzieć, że te decyzje są dobre, że one się podobają Bogu. Więc jak przemawia Bóg? Głównym naszym fragmentem na dzisiaj będzie list do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział, pierwsze dwa wersety. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Jeżeli czytamy te dwa wersety w kontekście całości listu do Hebrajczyków. Jeżeli rozumiemy list Hebrajczyków w kontekście całej Biblii, to zauważymy jedną rzecz, że list do Hebrajczyków ma główną ideę, jedną główną ideę. To jest wyższość Jezusa Chrystusa nad wszystko i to jest pokazanie, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, że jest Bożym Synem. I teraz, dlaczego ten fragment jest tak ważny i tak kluczowy w tym, żebyśmy rozumieli, jak przemawia Bóg? Mam takie 5 punktów, dzięki którym chcę wytłumaczyć, co ten fragment mówi nam. Po pierwsze, ten fragment w kontekście całego listu do Hebrajczyków mówi nam o jednej rzeczy, że Boża niewidoczna opatrzność prowadzi nas przez całe nasze życie. Możemy mieć pewność stuprocentową, że Bóg nas prowadzi przez całe nasze życie, że On nie zostawił nas samych. Są różne teorie. Komuś się wydaje, że Bóg stworzył wszechświat, stworzył wszystko, ale od momentu, kiedy stworzył, to już tak jakby zostawił. I dalej to jakoś sobie funkcjonuje. Nie. To, co mówi Biblia, to jest to, że Bóg stworzył wszystko, ale On utrzymuje to wszystko. On dał nam życie i On prowadzi nas przez całe nasze życie. On ma pod kontrolą wszystkie okoliczności w naszym życiu. Powiedziałem, że Boża niewidoczna opatrzność, dlatego że my tego nie widzimy. My nie wiemy, że tak jest. Nie rozumiemy, że sytuacja, dana sytuacja, w której się znajdujemy teraz, to jest Jego niewidoczna opatrzność. To jest Jego plan. I ten fragment właśnie z listu do Hebrajczyków, on też bardzo dobrze jest przedstawiony w liście do Efezjan. To jest dłuższy fragment, ale chcę tylko przeczytać pewną myśl z tego listu do Efezjan. Cały fragment to jest list do Efezjan, pierwszy rozdział 7 do 12 wersetu, ale w nim chcę podkreślić jeden fakt, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. To jest ważne, że Bóg ma plan, On wie, co robi, On wie, gdzie prowadzi wszechświat, On wie, gdzie prowadzi każdego z nas i wszystko w naszym życiu sprawuje według zamysłu swojej woli. Każdy z nas dzisiaj jest w danym momencie życia, dlatego że Bóg tak nas prowadza. To, że ktoś z nas odniósł sukces w czymś, to jest dlatego, że Bóg tak doprowadził. To, jeżeli ktoś ma problem w czymś, Bóg tak prowadzi. To, jeżeli z czymś walczymy, Bóg tak prowadzi. Jeżeli widzimy rozwiązanie w tej sytuacji, Bóg nas tak prowadzi. Zawsze we wszystkim jest niewidzialna Jego ręka. To, co jest ważne, to jest to, że ten Jego plan, tą opatrzność zaczynamy rozumieć lepiej, kiedy się oglądamy wstecz. Czyli wiemy, że Bóg zawsze jest z nami. Ale teraz, na przykład, w tej trudnej sytuacji, albo w ogóle w którejkolwiek sytuacji, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jaki jest Jego plan. Ale kiedy oglądamy się wstecz, patrzymy na wszystko z perspektywy 5 lat, 10 lat, w retrospekcji, zaczynamy rozumieć, że ta choroba była potrzebna po to, żebym coś zrozumiał. Tutaj ktoś mi pomógł, później ja pomogłem komuś, później jeszcze coś. To jest cały plan, który jest ułożony przez Boga, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. My możemy tego nie rozumieć dzisiaj, ale kiedy oglądamy się wstecz, widzimy, że tak jest. Więc ten Jego plan nie możemy odgadnąć teraz i nie powinniśmy, ale to, że ten plan jest, widzimy, kiedy patrzymy wstecz. Ten Jego plan widzimy w retrospekcji. Dalej, druga ważna rzecz z tego fragmentu, pierwszych dwóch wersetów do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, jest napisane to, że Bóg może przemawiać do ludzi na wiele sposobów. Tak mówi ten fragment, że Bóg może przemawiać do ludzi na wiele sposobów. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Co jest ważne? Kiedy czytamy ten fragment i czytamy go w języku polskim, to czytamy to, co czytamy. Czyli wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg. I jak to rozumiemy? Rozumiemy to dosłownie, że wielokrotnie, wiele razy, na wiele różnych sposobów Bóg przemawiał. Ale jest bardziej precyzyjne wytłumaczenie tego, co tu jest napisane. Jest użyte słowo, tam gdzie mamy wieloma sposobami, jest użyte słowo polumeros, co oznacza fragment, część albo porcja. Więc to, jak możemy zrozumieć ten werset, to co jest tutaj napisane, to jest to, że wielokrotnie Bóg przemawiał fragmentami, częściowo, porcjami. To, co widzimy w Biblii, to jest to, że Boże objawienie, bo to jest cała idea tego fragmentu, to jest Boże objawienie. Boże objawienie jest progresywne. Czyli od samego początku stworzenia ludzkości, kiedy człowiek zgrzeszył, już był plan odkupienia. I od samego początku Bóg realizował ten plan odkupienia, krok po kroku. Ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, Adam, Ewa i dalej, w danym momencie swojego życia nie widzieli całości tego planu. My, mając Biblię, rozumiemy ten cały plan. Czyli to, co jest napisane, to jest to, że wielokrotnie, czyli na przestrzeni całej historii ludzkości, Bóg przemawiał i pokazywał swoje objawienie fragmentami. Czyli On używał proroków, różnych ludzi, po to, żeby pokazać i powiedzieć coś, co ma do powiedzenia, coś, co ma do przekazania. Odkrywał swoje objawienie dla ludzkości stopniowo, kiedy jeden element był dodany do drugiego i do drugiego. I tak zaczynamy widzieć powoli cały obraz. Czyli to objawienie jest progresywne. Więc kiedy nam się wydaje, że jest napisane wieloma sposobami, nam się wydaje, że Bóg może mówić jak chce, co jest prawdą. Ale pełne zrozumienie tego fragmentu polega na tym, że On może mówić jak chce, ale lepsze zrozumienie tego słowa to jest takie, że On mówi, pokazuje swoje objawienie fragmentami. Nie wszystko od razu, tylko takimi kawałkami. I On ma w tym swój plan. Więc to jest druga rzecz, którą powinniśmy zapamiętać. I to jest prawda, że kiedy Bóg pokazywał swoje objawienie fragmentami, On to robił na wiele różnych sposobów. Przez sny, przez wizję, przez jakieś bezpośrednie objawienie, przez osła, który mógł przemówić, przez płonący krzew i tak dalej. Bóg ma wiele sposobów, w jaki może przekazać to, co ma do przekazania. Dalej, co czytamy w tym fragmencie? Bardzo ważną rzecz. U kresu tych dni przemówił przez Syna. To jest trzecia myśl, którą tutaj czytamy. U kresu tych dni przemówił przez Syna. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Cały list do Hebrajczyków jest skoncentrowany dookoła jednego tematu. To jest wyższość i nadrzędność Jezusa Chrystusa ponad wszystko. To jest Jego boskość. To, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. I to, co widzimy w tych pierwszych dwóch wersetach, widzimy taki paralelizm, jeżeli można tak powiedzieć, pomiędzy, jest napisane przed, czy Czyli mamy z jednej strony coś, co się działo przed Mesjaszem konkretnie, dlatego że jest napisane, że wielokrotnie, wieloma sposobami on mówił do ojców przez proroków. Coś, co się działo przed. On dzieli historię na dwa momenty, ten fragment. I dalej widzimy teraz. I teraz to jest od przyjścia Mesjasza. I drugi paralelizm, który widzimy tutaj, to jest to, że wtedy, przed Mesjaszem, jego objawienie było progresywne i częściowe, niepewne, po kawałku. Bóg mówił, co ma do przekazania, układał cały plan. Dalej, czyli teraz, to są czasy Mesjasza, przemówił w Synie, przez Syna, i to jest pełne objawienie. Czyli wszystko, co Bóg chciał powiedzieć, już powiedział w tym momencie. Przez swojego Syna. Jezus Chrystus się stał pełnią Bożego objawienia. To jest ten moment w historii, kiedy do tego momentu Bóg otwierał stopniowo. Jeden moment, drugi moment, trzecia rzecz, czwarta rzecz, piąta rzecz. Aż wszystko, co Bóg miał do przekazania i do zrealizowania, On zrobił w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest pełnią Bożego objawienia. Nic więcej nie ma do dodania. Wszystko jest w Nim. O tym mówi ten fragment. I co jest też ważne, że kiedy używamy słowa mówić, przemówił. Typowo rozumiemy to tak, że ktoś mówi, przemawia poprzez słowa. Tak? Że to jest coś, co słyszymy albo czytamy. Coś, co jest wypowiedziane albo napisane. Ale tutaj widzimy, że autor listu do Hebrajczyków mówi, że on przemówił przez Syna. I to, co on ma na myśli, to jest to, że pełnia Bożego poselstwa, wszystko, co Bóg chciał powiedzieć, on zawarł w osobie. Czyli słowa i cała treść Bożego poselstwa to nie jest coś, co się tylko wypowiada albo się czyta, to jest postać, to jest ktoś. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwsze trzy wersety. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. O kim jest mowa? O Jezusie Chrystusie. Czyli Boże Słowo, poselstwo, to, co On ma do powiedzenia, to jest postać Jezusa Chrystusa. Wszystko, co On miał do powiedzenia, powiedział poprzez narodzenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czyli to, jak my rozumiemy, kiedy jest napisane, że Bóg przemówił, że On coś do nas mówi, to, co On mówi do nas, jest zawarte w Ewangelii, to jest życie, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To, co Jezus Chrystus powiedział, wszystkie Jego słowa i to, jak Jezus Chrystus żył. I dodatkowo do tego mamy apostołów, którzy świadczyli o Jego życiu. I to jest pełnia tego, co Bóg ma do powiedzenia. Więc kiedy jest napisane u kresu tych dni, Bóg przemówił przez Syna, to oznacza, że wszystko, co On ma do powiedzenia, to jest Ewangelia, życie, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Jego nauczanie, Jego życie i słowa apostołów, które świadczą o życiu Jezusa Chrystusa. Dalej. Czwarty punkt, który tutaj jest ważny. Bóg przemówił, czy Bóg nadal przemawia? Bóg nadal przemawia do nas przez Syna i Ducha, który jest objawiony w Piśmie Świętym. Kiedy list do Hebrajczyków był napisany, właśnie jest napisane, że Bóg przemówił. Kiedy list do Hebrajczyków był napisany, Jezus Chrystus już nie mówił. W sensie nie mówił bezpośrednio. Nie można było się z Nim spotkać, Jego zobaczyć, z Nim porozmawiać. On już nie był w ciele człowieka, Jezus Chrystus. I nie przemówił. To nie było tak, że ktoś mógł pójść gdzieś i usłyszeć to, co mówi Jezus Chrystus, posłuchać Jego nauk. Nie. Niemniej jednak jest napisane, że On przemawiał. Jeżeli przemawiał, to jak? Jak? Jak ludzie słyszeli Jego głos? Jak ludzie rozumieli, co On mówi? I to, co wiemy i to, co już powiedziałem, to jest to, że Jezus Chrystus przemawiał wtedy i przemawiał też teraz poprzez zainspirowane przez Ducha Świętego Pismo, przez Biblię, poprzez Słowo Boże. I jak to widzimy? To nie jest teoria, to nie jest teologia. Znaczy, to jest teologia w dobrym zrozumieniu tego słowa, dlatego że teologia to jest wiedza o Bogu. Więc jest to teologia i cała teologia listu do Hebrajczyków jest zakorzeniona w Starym Testamencie. Ten list jest dosyć wyjątkowy, dlatego że wykorzystuje Stary Testament, żeby pokazać w nim Mesjasza. Czyli jest tłumaczone, dlaczego Jezus Chrystus jest Mesjaszem i dlaczego cały czas była mowa o tym w Starym Testamencie, że to On jest Mesjaszem i jak to się wypełniło wszystko w Jego osobie. Więc patrzcie, cały list do Hebrajczyków, on zawsze nawiązuje do Starego Testamentu. Na przykład Psalm 2 jest opisany w liście do Hebrajczyków, drugi rozdział. Psalm 110, Hebrajczyków 5, 6, 7. Jeremiasza 31, Hebrajczyków 8, 9. Psalm 40, w Hebrajczyków 10. Psalm 95, w Hebrajczyków 3 i 4. I teraz, patrzcie, jak to jest wykorzystane przez autora listu do Hebrajczyków. Hebrajczyków 3,7, otwórzcie ten fragment, to jest bardzo ciekawe. Czy Duch Święty mówi? Pytanie do was. Duch Święty mówi. Dobrze, to zaraz zobaczymy jak. List do Hebrajczyków 3,7 jest napisane, dlatego jak mówi Duch Święty, tak? Czyli, że Duch Święty mówi, i jak mówi, i co mówi. I co jest napisane dalej? Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie. Czyli autor mówi, że tak jak mówi Duch Święty, czyli coś, co Duch Święty ma do przekazania, od razu jest napisane, co On ma do powiedzenia i jak. I to są słowa, automatycznie od razu idzie do Psalmu 95. Czyli tak jak mówi Duch Święty i cytuje Biblię. Mówi, że Duch Święty mówi, ale używa Biblii do tego. Coś, co jest zapisane. Coś, co Bóg powiedział. Więc Duch Święty mówi, ale On mówi językiem Biblii. On mówi językiem tego, co jest zapisane w Bożym Słowie. Duch Święty nigdy nie może powiedzieć czegoś, może, ale nie powie, co nie jest zapisane w Jego Słowie. Dzisiaj mieliśmy bardzo ciekawy przykład na studium z Nehemiasza. Był prorok, który był posłany do Nehemiasza w 6 rozdziale, który miał mu coś do przekazania. Niby chciał uratować jego życie i pomóc mu. I powiedział, żeby się schował razem z nim w świątyni. Jak Nehemiasz zweryfikował, czy ten prorok jest prawdziwym prorokiem, czy jest fałszywym prorokiem, czy jest szczerym człowiekiem? Nehemiasz wiedział, że będąc kim jest, nie ma prawa wejść do świątyni. Więc on wie, że prorok nie może mówić czegoś, co jest niezgodne z Bożym Słowem. To jest jedyna weryfikacja tego, co jest prawdziwe. Duch Święty zawsze mówi to, co jest napisane w Biblii. Więc jeżeli mówimy, że Duch nas prowadzi, albo że Duch nam coś mówi, to zawsze będzie potwierdzenie tego w Bożym Słowie. Tak samo jak jest w Hebrajczyków 3:7, że Duch powiedział i jest cytat z Biblii. Więc jakie mamy... Druga ciekawa rzecz, którą widzimy też w Biblii, to jest to, kiedy był Jezus Chrystus, On nauczał, On przekazywał Boże Słowo, On był wypełnieniem Bożego Słowa. I On powiedział swoim uczniom, których bardzo kochał, że On odejdzie. Będzie taki czas, kiedy On odejdzie. Ale też to jest rozstanie, tak? To są fizyczne relacje i duchowe relacje i bliskie relacje. I On ich kocha. A jak inaczej? Bo za nich oddaje swoje życie i za nas też. Więc to jest największy dowód miłości. Ale On pokazuje dalej swoją troskę, że kiedy On odejdzie, to Bóg, Ojciec, nie zostawia ich samych, tylko pośle kogoś. I co zrobi ten ktoś? Jana 14:26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jaka jest rola Ducha Świętego? Jaka jest jego funkcja? On jest Pocieszycielem i w jaki sposób pociesza? W jaki sposób nas prowadzi? Poprzez przypominanie nam tego, co mówił Jezus Chrystus. Duch Święty zawsze prowadzi człowieka do Bożego Słowa. To jest to, w jaki sposób Duch mówi. Punkt piąty, który mamy z listu do Hebrajczyków, z tych dwóch wersetów. Oprócz Ducha, który działa przez Boże Słowo, Bóg nie obiecał nam żadnej innej formy komunikacji i nie powinniśmy się jej spodziewać. Za każdym razem, kiedy czytamy Boże Słowo, wiemy, że Bóg do nas mówi. Wytłumaczyłem już dlaczego. Za każdym razem, kiedy czytamy Boże Słowo, wiemy, że słyszymy Jego głos. On do nas mówi poprzez swoje Słowo. I to nie jest tak, że Bóg użył Ducha Świętego po to, żeby stworzyć Biblię, żeby ona powstała. Duch Święty cały czas jest aktywny poprzez to, że On nam do nas przemawia poprzez Biblię. To Słowo ma moc i jedynie to Słowo ma moc. Nie ma żadnego innego autorytetu, który ma moc, tylko Biblia. Tak jak już powiedziałem, że Bóg przemawiał na wiele różnych sposobów kiedyś. Ale jest napisane, że pełnia Jego poselstwa jest zawarta w Jezusie Chrystusie. I zawsze Bóg, nawet w Starym Testamencie, On pokazywał rangę Jego słowa względem wszystkich innych rzeczy. Nawet w Starym Testamencie Bóg zawsze pokazywał, że to, co On mówi, to jest jedyna wiarygodna rzecz i nie ma niczego innego, czemu można ufać. Otwórzmy księgę proroka Jeremiasza, 23 rozdział, wersety 28 i 29. Czytajcie uważnie. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, kto ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Co rozumiemy poprzez te słowa? Owszem, fragment jest taki, że są różni prorocy i fałszywi prorocy, którzy opowiadają generalnie sny. To, co im się wydaje, że jest prawdą. Ale to, co mówi nam ten fragment, to jest to, że on porównuje, Bóg przez proroka porównuje sen do swojego słowa. I w jaki sposób porównuje? Cóż plewie do ziarna? Jaka jest różnica pomiędzy plewiem a ziarnem? Plewie od ziarnia różni się tym, że nie ma żadnych wartości odżywczych. I dlatego on mówi, jeżeli ktoś ma sen, no to niech opowiada to jako sen. Mówi, że to jest sen. Jeżeli ktoś ma anegdotę, to niech opowiada to jako anegdotę. Jeżeli ktoś ma jakąś historię do opowiadania, to niech opowiada jako pewną historię do opowiadania. I ludzie powinni tak to rozumieć, że to jest anegdota, że to jest historia, że to jest sen, że to są te różne rzeczy. Ale jego słowo to jest zupełnie inna ranga. To jest zupełnie inna kategoria. I on mówi, że ten, kto ma moje słowo, niech wiernie przekazuje. Dlaczego? Dlatego, że tylko jego słowo ma wartość odżywczą. Dlatego, że tylko jego słowo ma w sobie moc. Tylko jego słowo ma w sobie życie. Tylko jego słowo daje życie. I on właśnie to tłumaczy. Czy moje słowo nie jest jak ogień i jak młot, który kruszy skałę? Sen nie ma takiej mocy. Jego słowo jedynie ma taką moc. Wracając do listu do Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 werset. Są zapisane takie słowa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. To jest powtórzone to, co jest napisane w Jeremiasza. To jest dokładnie ta sama myśl. Że dlaczego Bóg tak dba o czystość swojego słowa? Dlaczego On tak dba o to, żeby Jego ludzie przekazywali Jego słowo wiernie? Nie przekręcali, nie odejmowali, nie dodawali, nie interpretowali. Dlatego, że Jego słowo ma niesamowitą moc. W samym Jego słowie jest zawarte wszystko. Jest tak mocne, że kruszy skałę. I dlatego Bóg chce, że On wie, co ma do powiedzenia. On wie, po co On to mówi. On wie, że Jego słowo może zmienić życie. I jedynie, czego wymaga, to jest to, żeby ludzie przekazywali Jego słowo wiernie. Żeby ludzie słuchali tego, co mówi Jego słowo. Nie dodawali, nie odejmowali, nie przekręcali. To jest to, co mówi nam słowo. Ostatni punkt. Czy Biblia nam daje inne przykłady, kiedy Bóg przemawiał do ludzi inaczej niż poprzez swoje słowo? I wiem, też ludzie przychodzą do mnie i mam mnóstwo, to są ciekawe tematy, bardzo ważne tematy, bardzo ważne tematy. Jak Bóg do nas mówi, jak słyszymy Jego głos, czy to jest Jego głos. I ja bardzo poważnie traktuję to. Z szacunkiem do każdej takiej rozmowy, którą mam z ludźmi. I ja wiem, że są przykłady tego w Biblii, kiedy Bóg przemawiał inaczej niż na przykład ktoś coś przeczytał w Biblii. Nawet weźmy księgę Dziejów Apostolskich. Mamy tam bardzo dużo ciekawych przykładów, które pokazują Boże objawienie. Na przykład 9 rozdział, 10 do 16 wersetu mamy widzenie Ananiasza. Mamy ten przykład, kiedy Bóg w określony sposób nadzwyczajny prowadził go do Pawła. Mamy w 10 rozdziale, 10 do 17 wersetu, mamy widzenie Piotra o nieczystych zwierzętach, tak? Czyli co Bóg uczynił czystym, to człowiek niech nie mówi, że jest nieczysty. Dalej, mamy widzenie o Koryncie, 18 rozdział, 9 werset. Bóg też przemówił do Pawła i mówił, że ma tam swoich ludzi. Mamy widzenie na drodze do Damaszku. 22 rozdział, 17 do 21. Czytamy o aniołach, które się objawiły Filipowi, 8 rozdział, 26 werset i Pawłowie, 27 rozdział, 23 werset. Mamy fragmenty o głosach. 9 rozdział, 3 do 6 wersetu, 10, 13, 23, 11. Są przypowiedzenia przyszłości pewnej, która dotyczy Pawła, 21 rozdział, 10 do 11. Więc w dziejach apostolskich jest dużo przykładów, kiedy Bóg w sposób nadzwyczajny pokazywał coś ludziom i prowadził ludzi w określony sposób. Jak powinniśmy patrzeć na te sytuacje i jak powinniśmy je rozumieć w kontekście swojego życia? Po pierwsze, nawet dla apostoła Pawła te objawienia nie były czymś normalnym i były czymś niesamowicie nadzwyczajnym. Chodzi o to, że apostoł Paweł, tak jak i każdy z nas, żyjąc na co dzień, myślał, analizował, modlił się, podejmował decyzje w oparciu o Boże Słowo. On nie szukał tych objawień, on nie szukał znaków. My nigdzie nie mamy przykładów tego, że apostoł Paweł szukał jakiegoś znaku, żeby coś zrobić. Bóg objawiał te rzeczy, ale to była inicjatywa Boga i to były sytuacje nadzwyczajne. Kontekst tych sytuacji jest inny niż nasze codzienne wybory. Druga rzecz, którą tu widzimy, to jest to, że te sytuacje były nieoczekiwane. One były nadzwyczajne, nieoczekiwane i nigdy nie jest tak, że w żadnej z tych sytuacji nie mamy czegoś takiego, że ktoś prosił o znak i Bóg dał znak, że ktoś oczekiwał czegoś niesamowitego i Bóg to zrobił. To jest zawsze inicjatywa Boga i On może to zrobić w jakichś nadzwyczajnych, wyjątkowych sytuacjach. Więc, czy Bóg może prowadzić człowieka, albo czy Bóg może objawić coś w sposób nadzwyczajny? Może. Są przykłady tego w Biblii. Czy powinniśmy budować nasze życie na tym, że my czekamy, aż Bóg pośle nam jakiś znak, żebyśmy podjęli decyzję? Nie. Dlatego, że Biblia nie pokazuje nam takiego myślenia. Dlatego, że Biblia nie daje nam takiego nauczania. Dlatego, że Biblia w swoim słowie nie mówi o tym, że człowiek powinien żyć pod takim nadzwyczajnym prowadzeniem, mistycznym prowadzeniem cały czas. Dlatego ten fragment o objawieniu, o tym, jak mówi Bóg, jest kluczowy. Jest napisane, że Bóg wieloma sposobami przemawiał do ojców przez proroków. Ale teraz, w tych czasach, w których my żyjemy, Bóg przemówił w osobie Jezusa Chrystusa. I to jest Ewangelia, to jest całe Jego nauczanie, to jest całe Jego życie, Jego postępowanie i to jest to, co apostołowie napisali o Nim. I to jest zamknięty temat. To jest jedyna rzecz, która jest ważna dla nas w naszym życiu, i to jest jedyna rzecz, która nam jest potrzebna po to, żebyśmy rozumieli, jaka jest Boża wola dla nas w naszym życiu. Amen.